Dzień dobry Państwu, witam na szkoleniu poświęconym SQL Server 2014. Ja nazywam się Bartłomiej Graczyk, zapraszam na moduł drugi szkolenia poświęcony rozwiązaniom wysokiej dostępności. Na początek przedstawię Państwu główne założenia dotyczące wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności w organizacji i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie warto tego typu rozwiązania brać pod uwagę, jeśli chodzi o platformę baz danych. Jeśli chodzi o rozwiązania wysokiej dostępności w organizacji, to myślę, że dla większości takim podstawowym kryterium decyzji o tym, czy rozwiązanie wysokiej dostępności jest nam potrzebne, czy też na tym etapie nie jest ono jeszcze wymagane, jest zachowanie pewnej ciągłości działania usług. Większość z Państwa zapewne zauważa, że na dzień dzisiejszy użytkownicy dość mocno przywiązani są do tego, aby dana usługa działała bez jakichś większych przerw, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie. Stąd też zapewnienie odpowiedniej dostępności usługi wiąże się między innymi z koniecznością uruchomienia takiego rozwiązania, czy to po stronie aplikacji, czy po stronie bezpośrednio serwera baz danych. Jeśli chodzi o kolejne kroki związane z brakiem dostępności do danych, to oczywiście możemy tutaj mówić o pewnej produktywności pracowników, którzy w momencie, kiedy nie mają dostępu do usług, nie są w stanie wykonywać swojej pracy, nie są w stanie wprowadzać nowych danych, czy też analizować danych już dostępnych. Chodzi tutaj również o zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na dzień dzisiejszy bardzo duża część operacji odbywa się w zasadzie w formie wyłącznie online'owej i jakakolwiek utrata danych mogłaby spowodować, że firma, która dopuściła się takiej utraty danych, czy też nieodpowiednio zabezpieczyła dane, no bezpośrednio odbije się to na jej wizerunku. A więc mamy tutaj takie cztery główne elementy przemawiające za tym, aby jednak zastanowić się nad zachowaniem możliwie najwyższej dostępności poszczególnych usług. Oczywiście są to pewne argumenty, które można bezpośrednio przytaczać do różnego rodzaju funkcjonalności, nie tylko do serwera baz danych, ale w naszym wypadku odnosi się to bezpośrednio do serwera bazodanowego, czyli do platformy SQL Server i pozostałych jej komponentów raportowo-analitycznych, bo należy pamiętać, że SQL Server to nie tylko możliwość efektywnego przetwarzania danych i pracy z bazami typowo relacyjnymi, ale również mechanizmy analityczne, takie jak Analysis Services, mechanizmy raportowe, takie jak Reporting Services. Każdy z tych komponentów, a w przypadku braku jego dostępności, będzie powodował utrudnienia w codziennej pracy użytkowników, którzy bardzo często z poszczególnych usług korzystają bardzo intensywnie. Jeśli chodzi o wybór rozwiązania wysokiej dostępności i decyzję o tym, jakie rozwiązanie będzie spełniało nasze wymagania, to oprócz oczywiście tych głównych argumentów, o których już tutaj wspomniałem, należy również zadać sobie kilka pytań dotyczących tego, jak rozwiązanie wysokiej dostępności powinno funkcjonować w naszej organizacji. To znaczy, przede wszystkim, czy w ogóle dopuszczamy jakąkolwiek niedostępność danych? Jeśli tak, to jak często taka niedostępność może wystąpić? Ile razy na przestrzeni tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza czy roku jesteśmy w stanie zaakceptować, że usługa będzie niedostępna? I przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest maksymalny dopuszczalny czas takiej niedostępności? Bo może zdarzyć się tak, że usługa jest niedostępna przez jeden dzień w roku, natomiast przestój w zakresie jednodniowym powoduje, że skutecznie tracimy możliwość efektywnej pracy. Dlatego też nie wystarczy podjąć decyzji o tym, że rozwiązanie wysokiej dostępności zostanie zaimplementowane i będzie funkcjonowało w ramach organizacji, co będzie gwarantowało pewien poziom bezpieczeństwa. Należy sobie tutaj jednoznacznie zdefiniować, co dla nas oznacza wysoka dostępność. I ewentualnie jaki poziom gwarantowany poziom usługi będzie dla nas tutaj satysfakcjonujący. Nie da się ukryć tego, że w przypadku rozwiązań wysokiej dostępności będziemy musieli liczyć się z pewnymi dodatkowymi kosztami. Mogą to być koszty zarówno bezpośrednie związane z zakupem nowego sprzętu, instalacją i konfiguracją nowego środowiska, zapewnienie odpowiedniej liczby licencji na takie środowisko, jak również kosztami pośrednimi związanymi z utrzymaniem takiego rozwiązania, czy też jego cyklicznym nadzorowaniem, administracją, czy też testowaniem. Właśnie dlatego jest to kolejny element, który należy uwzględnić na liście pytań i odpowiedzi związanych z wdrożeniem rozwiązania wysokiej dostępności, tak aby rozwiązanie, które będziemy planowali wdrożyć, odpowiadało zarówno potrzebom w zakresie funkcjonalny i bezpieczeństwa danych, jak również było dla nas akceptowalne z perspektywy kosztowej. Wspomniany przeze mnie dopuszczalny czas niedostępności usług z reguły wyrażany jest w formie czasu działania, czyli utrzymania ciągłości działania. Należy tutaj wziąć pod uwagę również to, że ten czas niedostępności to zarówno czas planowany, jak i nieplanowany. A więc w czas niedostępności usług w dużej mierze będą wchodziły wszelkiego rodzaju awarie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale również działania związane z utrzymaniem danego rozwiązania. A więc cykliczne aktualizacje, czy cykliczne restarty, czy jakiekolwiek elementy związane z rekonfiguracją danego środowiska. I tak też na początku, jeżeli zdefiniujemy sobie odpowiedni poziom dostępności usług wyrażony w formie procentowej, to jak widać jesteśmy w stanie dosyć sprawnie i szybko przeliczyć to na pewien czas związany z niedostępnością usługi. I proszę zwrócić uwagę, że dostępność na poziomie tzw. 4 dziewiątek, czyli 99,99% to raptem przestój na poziomie 4 minut 38 sekund w obszarze jednego miesiąca. W skali roku daje nam to przestój maksymalnie 52 minut, natomiast no jest to na pewno wartość, którą musimy utrzymać poprzez zaimplementowanie odpowiednich rozwiązań. I teraz jeżeli jest to poziom dla nas satysfakcjonujący, a więc na takim poziomie chcielibyśmy, aby platforma informacyjna SQL Server była dostępna, należy zastanowić się nad tym, jakie rozwiązanie wysokiej dostępności taką gwarancję nam tutaj zapewni. Warto również zwrócić uwagę na to, że każde z rozwiązań wysokiej dostępności cechuje się pewnym sposobem działania. Ten sposób działania może przekładać się bezpośrednio na to, czy w przypadku jakiejkolwiek awarii możemy spodziewać się jakiejkolwiek utraty danych. Głównie chodzi tutaj o to, czy rozwiązanie wysokiej dostępności, oprócz tego, że zagwarantuje nam dostępność usługi w przypadku awarii, zagwarantuje nam również, że nie utracimy żadnych danych. W przypadku, jeżeli takie rozwiązanie ma zagwarantować nam również nie tylko ciągłość działania, ale również bezpieczeństwo danych, należy to uwzględnić, wybierając jedno z dostępnych rozwiązań, bądź zastanawiając się nad na przykład rozwiązaniami firm trzecich, które takie funkcjonalności będą nam tutaj gwarantowały. Oprócz wspomnianych przeze mnie atrybutów związanych z czasem niedostępności czy akceptowalną utratą danych, warto zwrócić uwagę na czas odpowiedzi przełączania się aplikacji czy rozwiązania na środowisko zapasowe. Bardzo często rozwiązanie samo w sobie będzie nam gwarantowało bezpieczeństwo danych, czyli zapewni nam, że dane nie zostaną utracone, jak również zagwarantuje nam, że ten całkowity czas niedostępności usługi będzie satysfakcjonujący. Natomiast dużą część z tego czasu może pochłaniać moment przełączenia się rozwiązania na rozwiązanie zapasowe. I to również należy uwzględnić przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, tak aby potencjalnie użytkownicy mieli również świadomość tego, że jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek awarii i nie są w stanie oni bezpośrednio pracować, to po określonym momencie czasu, na przykład kilku sekund, kilkudziesięciu sekund czy kilku minut, mogą próbować ponownie, a wtedy już usługa czy też baza danych będzie dla nich dostępna. No i takim elementem, który należy brać pod uwagę jako jeden ze skrajnych elementów związany z zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa danych, to średni czas do odtworzenia, potrzebny na odtworzenie środowiska. Gdyby rozwiązanie wysokiej dostępności zadziałało, natomiast wymagało dodatkowej interakcji ze strony administratora, no to ile będziemy potrzebowali tego dodatkowego czasu po to, aby rozwiązanie w pełni zafunkcjonowało. Oczywiście tutaj mówiąc o rozwiązaniach wysokiej dostępności, możemy myśleć nie tylko o rozwiązaniach, które gwarantują automatyczne przełączenie i automatyczną konfigurację czy też udostępnienie środowiska, ale również rozwiązania, które częściowo będą wymagały właśnie tej interakcji administratora i wtedy będzie ten średni czas do odtworzenia niewątpliwie brany pod uwagę. Przyjrzyjmy się teraz rozwiązaniom wysokiej dostępności dostępnym na poziomie platformy SQL Server. Jeśli chodzi o typy rozwiązań wysokiej dostępności, o których będziemy tutaj mówili, z którymi będziemy się na co dzień spotykali, to można wyróżnić takie trzy typy dostępności, czy też czuwania, które będą bezpośrednio przekładały się na funkcjonalność SQL Server, którą będziemy w stanie wykorzystać. Pierwszy typ to takie rozwiązania typowe cold standby. Rozwiązania typu cold standby mają tą charakterystyczną cechę, że one w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, jakiegokolwiek problemu z dostępnością danych, będą ewidentnie wymagały manualnego przełączenia się na rozwiązanie zapasowe i z reguły są to proste rozwiązania typu kopia bezpieczeństwa i jej odtworzenie. Ktoś może powiedzieć, że kopia bezpieczeństwa i odtworzenie nie zagwarantuje nam wysokiej dostępności usługi, natomiast no, jest to rozwiązanie, które przede wszystkim jest nam w stanie zagwarantować ciągłość działania. Czy wysoką dostępność, to będzie zależało od tego, jak na jakim poziomie tą wysoką dostępność sobie określimy i jak zostanie to określone parametrami dostępności, czyli tymi parametrami SLA, o których mówiłem w poprzedniej części tej prezentacji. A więc w przypadku rozwiązań typu cold standby mamy do dyspozycji standardowe mechanizmy backupu i odtwarzania i tutaj odpowiednia kombinacja rozwiązań backupu pełnego, backupu różnicowego i backupu dziennika transakcji, czyli logu transakcyjnego, spowoduje, że w przypadku wystąpienia problemów z podstawową bazą danych, administrator, korzystając z posiadanych backupów, czy też wykonywanych na bieżąco jeszcze backupów typu Tailog, będzie w stanie odzyskać dane na zapasowym serwerze. I niewątpliwie w przypadku rozwiązań cold standby tym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest po pierwsze potencjalna utrata danych, czyli co się stanie, jeżeli nie uda nam się odzyskać tego ostatniego fragmentu danych i niewątpliwie jest to czas potrzebny na konfigurację i odtworzenie tego środowiska jako środowiska zapasowego. Rozwiązania typu cold standby faktycznie może nie zawsze będą postrzegane jako te preferowane w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności, to raczej są rozwiązania typowe backupowe, umożliwiające po prostu zagwarantowanie, że dane nie zostaną utracone i będziemy w stanie szybciej udostępnić rozwiązanie w przypadku jego awarii, niż gdybyśmy takich kopii, czy też takiego środowiska typu cold standby przygotowanego na potencjalną awarię nie mieli. Drugim typem są rozwiązania typu warm standby. Rozwiązania typu warm standby to rozwiązania, które gwarantują, że w zasadzie w trybie online'owym dane z serwera podstawowego czy z bazy podstawowej przenoszone są na środowiska zapasowe. I tutaj mówiąc o tego typu rozwiązaniach, możemy wspomnieć o funkcjonalnościach SQL Server, jakim jest log shipping, czy database mirroring. Database mirroring wprowadzony w wersji 2005 SQL Server przez wiele lat funkcjonował jako jedno z ciekawszych rozwiązań wysokiej dostępności. W chwili obecnej jest to rozwiązanie, które zostaje powoli, a w zasadzie już w tej chwili permanentnie zastąpione przez funkcjonalności typu Always On, o których właśnie będziemy mówili w trakcie dalszej części tego szkolenia. Natomiast niewątpliwie database mirroring jest takim rozwiązaniem, które gwarantuje możliwość przenoszenia, kopiowania danych w trybie online i zapewnienia na poziomie synchronicznym bądź asynchronicznym dostępności danych na serwerze zapasowym. W przypadku awarii może nastąpić automatyczne przełączenie, natomiast w większości przypadków jest to jeszcze przełączenie manualne, mimo że mechanizmy do takiego automatycznego przełączenia są, to mówiąc o rozwiązaniach typu warm standby będziemy mieli do czynienia z manualnym przeniesieniem, manualnym podłączeniem rozwiązania zapasowego i udostępnienia go odpowiednio użytkownikom. W tej grupie typu warm standby znajduje się również rozwiązanie, które dostępne jest w zasadzie w każdej wersji i niemal w każdej edycji SQL Server, jakim jest log shipping, czyli możliwość przenoszenia danych z wykorzystaniem logu transakcyjnego. Jest to prosty, dość prosty mechanizm, który pozwala na kopiowanie aktualnych transakcji zapisywanych w logu transakcyjnym i odtwarzanie ich cyklicznie na serwerze zapasowym. Pomimo dosyć prostej i nie zmieniającej się w znaczący sposób implementacji, jest to rozwiązanie, które dość efektywnie pozwala się wdrażać w różnego rodzaju infrastrukturach i spełnia większość oczekiwań w zakresie tego typu rozwiązań. I ostatnią grupę stanowią rozwiązania typu hot standby, rozwiązania, które gwarantują automatyczne przełączenie w przypadku awarii, czyli nie dosyć, że mamy zagwarantowaną ciągłość pracy, to dodatkowo same rozwiązania, które są tutaj stosowane, gwarantują nam również spójność danych i zachowanie ciągłości pracy z tymi danymi. W W obszarze rozwiązań typu hot standby mówimy o wspomnianym już też wcześniej database mirroringu z funkcjonalnością automatycznego przełączania, jak również o funkcjonalnościach takich jak failover clustering czy też technologia always on. Każde z tych rozwiązań samo w sobie gwarantuje odpowiedni poziom dostępności i bezpieczeństwa, natomiast każde z nich jest implementowane w nieco inny sposób, daje nieco inne możliwości. No i przede wszystkim niektóre z rozwiązań tutaj wspomnianych, jak chociażby technologia Always On, dostępna jest dopiero od SQL-a 2012. W tej chwili na platformie 2014 jak najbardziej dostępna i jak już wspomniałem, o niej będziemy jeszcze nieco bardziej szczegółowo mówili w dalszej części tej prezentacji. Mówiąc o rozwiązaniach wysokiej dostępności, nie sposób powiedzieć o automatycznym przełączeniu, które zostało już tutaj wspomniane, czy też manualnym przełączeniu, ale generalnie o opcji failover, czyli przełączenia się na środowisko zapasowe. W przypadku wystąpienia takiego przełączenia pojawiają się pewne pytania, czy też pewne elementy, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, oczywiście failover, czy będzie wykonywany automatycznie, czy też będzie wymagał manualnej pracy administratora, to jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony powstają pytania dotyczące samego czasu wykonania takiego przełączenia, czyli czasu przestoju zarówno dla całego systemu, jak i każdego z jego komponentów. Dlatego, że w zależności od samej platformy i zaimplementowanych usług, czas podniesienia, czy też czas przeniesienia usług na środowisko zapasowe może być tutaj różne. Oczywiście należy również określić, jak dużo takich przełączeń może następować w przypadku naszego rozwiązania. To jest o tyle istotne, że w przypadku przełączeń będziemy mieli tutaj do czynienia raz, że z przeniesieniem zasobów na serwer zapasowy, czyli potencjalnie jest to jakaś zmiana w obszarze naszej infrastruktury, zmiana konfiguracyjna, można powiedzieć, o której należałoby, aby administratorzy chociażby takiego rozwiązania wiedzieli. Po drugie, należy zwrócić uwagę, że rozwiązania wysokiej dostępności, takie automatyczne przełączenie, może tutaj rodzić konieczność posiadania dodatkowych licencji, o czym też będę mówił w dalszej części tego modułu. Jest to o tyle istotne, że od strony technicznej, technologicznej rozwiązanie działa poprawnie i gwarantuje nam tutaj to ten pożądany efekt związany z dostępnością usługi, natomiast sam fakt takiego przełączenia musi być odpowiednio odnotowywany, tak aby zachować pełną zgodność zarówno w obszarze funkcjonalnym, jak i również licencyjnym. No, jeśli mówimy o automatycznym czy też ręcznym przełączeniu usług pomiędzy serwerem podstawowym a zapasowym, należałoby również powiedzieć o funkcjonalności typu failback, czyli powrót do podstawowej funkcjonalności naszego rozwiązania, naszej infrastruktury. Przede wszystkim, czy taki failback wykonywany jest automatycznie i czy jest on wymagany? Po drugie, jeżeli jest on wykonywany automatycznie, to faktycznie jak szybko może dojść do takiego przełączenia? Jak szybko nabieramy tej pewności, że rozwiązanie już będzie działało poprawnie, kiedy wrócimy do podstawowej konfiguracji? Mówiąc zatem o rozwiązaniach wysokiej dostępności, należy również jako kolejny z atrybutów dla danego rozwiązania uwzględnić elementy związane z przełączeniem, czyli opcją failover i powrotem do konfiguracji podstawowej, czyli funkcjonalnością typu failback. Jeśli chodzi o SQL Server i platformę, jaką jest SQL Server, to mamy tutaj do czynienia z kilkoma możliwościami zaimplementowania rozwiązania wysokiej dostępności. Poczynając od wspomnianego już log shippingu, czyli rozwiązania gwarantującego automatyczne przenoszenie logów transakcyjnych, czy też transakcji za pośrednictwem logu transakcyjnego pomiędzy odpowiednimi bazami danych, pomiędzy wystąpieniami SQL Server, przez database mirroring, czyli funkcjonalność, która w dosyć podobny sposób jak log shipping przenosi dane, z tym, że nie wykonuje ona kopii bezpieczeństwa logu transakcyjnego, a przechwytuje jedynie transakcje i za pośrednictwem bezpośredniej komunikacji ze wskazanym serwerem, ze wskazaną bazą danych, w sposób synchroniczny bądź asynchroniczny wykonuje transakcje na serwerze zapasowym. Pojawiają się tutaj również takie rozwiązania jak technologia Always On, zarówno w obszarze failover cluster, czyli klastra dostępnościowego, jak również ta pełna implementacja najczęściej kojarzona właśnie z technologią Always On, czyli grupy dostępności, które pozwalają na zbudowanie dość rozbudowanego środowiska, bo aż do 8 replik przechowujących dane pochodzące z bazy podstawowej. Jak zapewne Państwo w tej chwili widzicie na ekranie, poszczególne funkcjonalności, poszczególne rozwiązania wysokiej dostępności uzależnione są od edycji SQL Server, którymi dysponujemy. Oczywiście wszystkie przeze mnie wspomniane dostępne są w edycji Enterprise, natomiast nie oznacza to, że zawsze edycja Enterprise jest tym elementem wymaganym. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno wspomniany log shipping, jak i chociażby rozwiązania typu Always On, Failover Cluster dostępne są w dwóch pozostałych edycjach, jaką jest Business Intelligence i Standard Edition. Oczywiście każda z tych edycji, w zależności od potrzeb, bardziej lub mniej będzie spełniała nasze wymagania. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązaniach wysokiej dostępności, to warto się również zastanowić nad tym, która z edycji właśnie te wymagania będzie nam tutaj spełniała, tak aby nie doszło do sytuacji, w której dysponujemy konkretną edycją SQL Server, a niestety nie możemy danego rozwiązania wysokiej dostępności uruchomić ze względu na ograniczenia funkcjonalne danej edycji. Oczywiście moglibyśmy tutaj teraz każde z rozwiązań wysokiej dostępności analizować w sposób szczegółowy. Mógłbym Państwu opowiedzieć o tym, jak wygląda proces log shippingu, czy też jak działa database mirroring. Natomiast co do zasady, funkcjonalność każdego z rozwiązań oczywiście od strony technicznej nieco się będzie różniła, poczynając od tego, że w jednym rozwiązaniu, tak jak wspomniałem, rozwiązanie oparte jest o wykonywaniu cyklicznych kopii bezpieczeństwa logu transakcyjnego. Po przenoszenie w czasie rzeczywistym transakcji i komunikację taką bezpośrednią, czy też po prostu przenoszenie zasobów pomiędzy poszczególnymi hostami. Natomiast co do zasady, każdy z rozwiązań wysokiej dostępności ma nam zagwarantować możliwość odtworzenia, przeniesienia podstawowej funkcjonalności serwera czy bazy danych na innym wskazanym i przygotowanym do tego odpowiednio serwerze. My w dalszej części prezentacji przyjrzymy się nieco bardziej szczegółowo funkcjonalności Always On. Ja Państwu również pokażę, jak ją w miarę sprawnie można skonfigurować. Natomiast warto tutaj również zwrócić uwagę na to, że poszczególne funkcjonalności w obszarze SQL Server, jeśli chodzi o wysoką dostępność, one mogą wiązać się również z koniecznością uruchomienia odpowiednich funkcjonalności na poziomie infrastrukturalnym. I tak w zasadzie każde z rozwiązań tutaj wspomnianych wymaga, abyśmy działali w środowisku domenowym, tak aby komunikacja pomiędzy poszczególnymi węzłami takiego rozwiązania przebiegała bez problemu i mogła być realizowana na dedykowanym do tego celu koncie, jak również abyśmy przygotowali odpowiednio funkcjonalności naszej infrastruktury, abyśmy nie byli tutaj zaskoczeni, jeśli chodzi o możliwości rozbudowy takiego rozwiązania i implementacji oczekiwanych funkcjonalności na poziomie silnika bazodanowego czy silnika analitycznego, który też wspiera rozwiązania wysokiej dostępności w postaci chociażby klastrowania usługi. Jeśli chodzi o wspomnianą tutaj technologię Always On, to chciałbym Państwu przytoczyć jej główne cechy. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które gwarantuje nam możliwość utrzymania na poziomie oczekiwanej przez nas dostępności dla wielu baz danych, jak również umożliwia wykonywanie i przechowywanie w formie dostępnej dla użytkowników wielu baz danych. To znaczy, jedna baza pochodząca z serwera podstawowego może występować na kilku serwerach, na kilku hostach, w postaci repliki gwarantującej nam dostępność wtedy, kiedy będziemy chcieli z takiej repliki skorzystać. Technologia Always On to również możliwość korzystania z rozwiązania synchronicznego i asynchronicznego, co powoduje, że w zależności od potrzeb możemy takie rozwiązanie zapewnić sobie dla systemów, które mają nam zagwarantować zerową w zasadzie utratę danych. W przypadku systemów w modelu synchronicznym będziemy mieli tutaj pełną gwarancję spójności pomiędzy bazami danych utrzymywanymi zarówno na serwerze podstawowym, jak i serwerach zapasowych, co, tak jak wspomniałem, będzie przekładało się na zachowanie tej spójności i brak jakiegokolwiek ryzyka utraty danych, przede wszystkim tych danych, które już do bazy zostały poprawnie zapisane. Oczywiście rozwiązanie Always On to możliwości automatycznego czy też manualnego przełączania, czyli te wszystkie elementy, o których mówiłem w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności dostępnych na platformie SQL Server. No i to, co jest najważniejsze, Always On to przełączanie transparentne dla aplikacji. Użytkownicy bardzo często nawet nie będą wiedzieli o tym, że takie rozwiązanie już zadziałało i w tej chwili pracują na przykład na zapasowym serwerze. Jest to o tyle istotne i ważne w kontekście tego typu rozwiązań, że spowoduje wyeliminowanie jakiejkolwiek konieczności informowania użytkowników o tym, że ich aplikacja od tego momentu działa na środowisku zapasowym. Oczywiście sama konfiguracja takiego rozwiązania to, tak jak wspomniałem, możliwość uruchomienia wielu serwerów zapasowych, wielu replik, to możliwość uruchomienia tak naprawdę do 8 replik danej bazy danych, co powoduje, że jest to rozwiązanie gwarantujące naprawdę wysoką dostępność w kontekście nawet potencjalnej utraty danych. Takie repliki mogą być uruchamiane w najróżniejszych lokalizacjach, w najróżniejszych centrach danych, co będzie się przekładało bezpośrednio na możliwość zagwarantowania sobie tutaj bezpieczeństwa tych danych, niezależnie od miejsca, gdzie dane będą się znajdowały. Oczywiście Always On to również możliwość skonfigurowania automatycznej usługi tak zwanego listenera, czyli usługi, która będzie nasłuchiwała połączeń przychodzących, a jednocześnie będzie sprawdzała, która z replik aktualnie jest tą repliką działającą jako aktywna i odpowiednio kierowała przychodzące połączenia do aktualnie działającej repliki, a tym samym zapewniać będzie tą transparentną komunikację pomiędzy aplikacją a bazą danych. Warto również wspomnieć o tym, że przy technologii Always On można brać pod uwagę możliwość wykorzystania serwerów tych zapasowych, tych replik zapasowych do raportowania, czyli typowego użycia w trybie read-only. Oczywiście będzie się to przekładało na konieczność zagwarantowania odpowiednich licencji, aby takie rozwiązanie zafunkcjonowało. Natomiast jest to od strony technicznej jak najbardziej możliwe i tutaj będziemy mogli pomyśleć o tym również, aby użytkownicy w przypadku, kiedy baza na przykład podstawowa jest dosyć mocno obciążona, korzystali z baz zapasowych do tego, aby raportować i pobierać dane. Od strony technicznej oczywiście mamy możliwość tworzenia również kopii bazy danych na serwerach tych zapasowych, czyli baz typu secondary. Rozwiązanie gwarantuje nam mechanizmy kompresji, tak aby zagwarantować tutaj możliwie najwydajniejszą komunikację pomiędzy poszczególnymi replikami baz danych. No i oczywiście gwarantowane jest również szyfrowanie danych. Szyfrowanie danych po to, aby tutaj mieć pełną gwarancję bezpieczeństwa, jeśli chodzi o przesył danych pomiędzy poszczególnymi replikami. Dodatkowo elementem takim przydatnym dla administratorów w obszarze wdrażania tego typu technologii są różnego rodzaju automatyczne statystyki dla serwerów zapasowych, czyli będziemy mogli tutaj swobodnie analizować, jak faktycznie te serwery zapasowe są wykorzystywane i czy rozwiązanie działa poprawnie, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Przykładowa konfiguracja środowiska opartego o technologię Always On zakłada, że klienci komunikują się z serwerem podstawowym poprzez usługę listenera. Usługa listenera zbiera połączenia przychodzące od klientów i daje tą możliwość komunikacji z odpowiednio wybranym serwerem, serwerem podstawowym, na którym baza danych występuje w formie bazy głównej, bądź też z serwerem zapasowym, jeżeli zdecydowaliśmy się na opcję, na której na serwerze zapasowym uruchamiane jest wystąpienie bazy w formie read-only, czyli tylko do odczytu dla użytkowników. Jeśli chodzi o przełączenie, sam proces przełączenia, to w momencie, kiedy serwer, w naszym przypadku SQL AG1, potwierdza przełączenie i przesyła taką informację do usługi odpowiedzialnej za komunikację z poszczególnymi węzłami, serwer ten przechodzi w tryb offline, klienci są odłączani od serwera, a usługa listenera w obszarze konfiguracji Always On przekierowuje klientów na drugi serwer, który staje się tym serwerem online'owym i serwerem dostępnym. Bardzo podobnie działa funkcjonalność w przypadku, kiedy decydujemy się na uruchomienie bazy danych zapasowej w formie bazy read-only. Jeżeli usługa listenera rozpoznaje tutaj połączenie przychodzące w postaci odczytu danych, przekierowuje klientów na serwer zapasowy, aby mogli oni interaktywnie pracować z tą bazą zapasową. Oczywiście sama usługa odpowiedzialna za działanie całego rozwiązania komunikuje poszczególnym węzłom, które w tej chwili węzły są węzłami tymi zapasowymi, który stał się węzłem aktywnym, i te pozostałe węzły komunikują się już tutaj z tym węzłem aktualnie pełniącym rolę podstawowego dla zapewnienia swobodnego przenoszenia danych, które teraz już na tym drugim serwerze są zapisywane przez użytkowników korzystających z aplikacji. Jak już wspominałem, samo rozwiązanie, sama implementacja jest rozwiązaniem transparentnym dla użytkownika końcowego. No, jak widzieliście Państwo w obszarze wymagań dla edycji serwera SQL-owego, wymaga ona edycji Enterprise dla zapewnienia takiej funkcjonalności. Natomiast no, jest to rozwiązanie, które faktycznie ma zagwarantować ciągłość danych i jednocześnie bezpieczeństwo, czyli tutaj pełny, synchroniczny proces wykorzystania i przenoszenia danych pomiędzy serwerami. W przypadku uruchomienia technologii Always On wspominałem już o tym, że na serwerach zapasowych można wykonywać kopie bezpieczeństwa, oczywiście korzystając z opcji copy only oraz backupu logu transakcyjnego, nie naruszając całego łańcucha backupów. Takie kopie można na dowolnym serwerze wykonywać. Zadania kopii bezpieczeństwa można tak skonfigurować, aby one jakby występowały tylko i wyłącznie na konkretnych węzłach, na konkretnych serwerach, tak aby nie przeszkadzały one w normalnej pracy użytkowników. No i w przypadku awarii konfiguracja tak naprawdę nie wymaga żadnych dodatkowych skryptów, jeśli chodzi o zmianę tych parametrów konfiguracji. Konfiguracja obejmuje możliwość takiego dostosowania jej elementów, aby w przypadku, kiedy serwer jest serwerem podstawowym, nie wykonywał na przykład kopii bezpieczeństwa, a kiedy jest to serwer zapasowy, to te kopie będą już na tym serwerze się wykonywały. Oczywiście kopie dziennika transakcyjnego mogą być wykonywane, jak już wspomniałem, również na dowolnej replice. Nie zaburza to ciągłości dziennika transakcji, a więc nie mamy tutaj ryzyka naruszenia tej ciągłości w zakresie logu transakcyjnego. Także jak widać, od strony zarówno funkcjonalnej, jak i technologicznej, rozwiązanie no, gwarantuje nam, że nasz system na pewno będzie miał podniesiony ten poziom dostępności, a proces, zautomatyzowany proces w zasadzie utrzymania tego rozwiązania powoduje, że nakłady administracyjne związane z samą technologią i jej wdrożeniem no, będą stosunkowo nieduże. Oczywiście nie powiemy, że tutaj ich w ogóle nie będzie, natomiast no, będą one na pewno znacznie mniejsze, chociażby z tego względu, że administratorzy nie muszą brać tutaj odpowiedzialności za przełączanie tych rozwiązań w momencie, kiedy dochodzi do takiej awarii. Przechodząc do kolejnej części modułu drugiego, zapraszam w tej chwili na krótkie demo. W trakcie tej demonstracji pokażę Państwu, jak uaktywnić opcję Always On, funkcjonalność Always On na platformie SQL Server oraz jak przebiega ta podstawowa konfiguracja, tak aby w kilku krokach uzyskać już rozwiązanie, które dalej będziemy mogli dokonfigurować i dostosowywać do własnych potrzeb. Korzystamy tutaj m.in. z dostępnych online'owo środowisk laboratoryjnych. Ja zdecydowałem się na wykorzystanie tego typu środowiska, abyście Państwo również mogli odwzorować jeden do jednego ćwiczenia czy też demonstracje, które przeze mnie są wykonywane. Na zakończenie modułu podane będą linki do tych środowisk wirtualnych, na których będzie można testować omawiane przeze mnie funkcjonalności. Mamy tutaj do dyspozycji trzy maszyny wirtualne, na każdej z nich mamy już zainstalowany SQL Server. Przełączając się na pierwszą z maszyn, uruchomimy sobie Management Studio, z którego będziemy dokonywali w dużej mierze tej naszej konfiguracji środowiska. Natomiast zanim w ogóle funkcjonalność typu Always On będzie uruchomiona, jak za chwilkę Państwo zobaczycie, będzie wymagana pewna dodatkowa konfiguracja na poziomie samej usługi serwera SQL-owego. W tym momencie jesteśmy już zalogowani do pierwszego serwera, przechodzimy do gałęzi Always On wysokiej dostępności i dostajemy informację, że korzystanie z tego elementu wymaga uaktywnienia Always On na poziomie usługi SQL Server. W tym celu wykorzystamy narzędzie SQL Server Configuration Manager, które w dosyć szybki i prosty sposób pozwoli nam dokonać takiej konfiguracji. Korzystamy z SQL Server Configuration Managera. W Configuration Managerze na poziomie usługi SQL Server, którą dysponujemy, we właściwościach mamy zakładkę Always On wysoka dostępność i tutaj będziemy wprowadzali po pierwsze nazwę naszego klastra, czyli będzie to SQL Production i uaktywniamy funkcjonalność Always On Availability Groups, czyli grupy dostępnościowe. Wprowadzamy tą zmianę, przełączamy się na drugi serwer, na którym będziemy wykonywali te same czynności i tutaj również, korzystając z narzędzia konfiguracji, uaktywnimy funkcjonalność na poziomie drugiej instancji SQL Server. Wprowadzamy zmianę, aktywujemy informację o tym, że funkcjonalność będzie dostępna po restarcie usługi, a więc restartujemy dla pewności naszą usługę zarówno na tym serwerze, jak i na pierwszym, na którym wykonaliśmy taką konfigurację. Po restarcie usługi wracamy do narzędzia, jakim jest Management Studio, i w kilku krokach pokażę Państwu, jak wygląda taka prosta konfiguracja. Oczywiście tutaj, aby taką konfigurację można było poprawnie przeprowadzić, no, należy zweryfikować te podstawowe elementy wymagane, chociażby uruchomienie serwerów SQL-owych na poziomie domeny, konfiguracja ta podstawowa SQL Server, czyli instalacja samych komponentów SQL Server, a następnie można dopiero przejść do tej konfiguracji środowiska w zakresie wysokiej dostępności, czyli funkcjonalności Always On. Jak widać, funkcjonalność, możliwość skonfigurowania tej funkcjonalności pojawiła nam się po restarcie usługi. Kreator, który jest dostępny na poziomie Management Studio, pozwala dosyć szybko przeprowadzić nas przez tą podstawową chociażby konfigurację, ale tak jak powiedziałem, ewentualnie na kolejnych etapach może być konieczne dokonfigurowanie czy też zmiana podstawowych parametrów konfiguracji. Tutaj na potrzeby naszego rozwiązania stworzymy sobie grupę, która nazywać się będzie MVA Group. I w ramach tej grupy będzie działała nasza grupa dostępności serwera SQL-owego, a tak naprawdę poszczególnych baz, które w ramach tej grupy będą utrzymywane. Jak Państwo w tej chwili widzicie, pierwszym elementem, który należy wybrać w kontekście konfiguracji całego rozwiązania, jest wskazanie odpowiedniej bazy danych bądź baz danych. Tutaj kreator już nam podpowiada, jakie są poszczególne statusy baz danych, to znaczy czy baza danych spełnia wymagania wstępne do tego, aby uruchomić takie rozwiązanie. Jeżeli wybierzemy sobie bazę danych, która nie spełnia takiego wymagania, w statusie mamy informację mówiącą o tym, co należałoby zmienić, aby uzyskać możliwość dołączenia dla tej bazy, uruchomienia dla tej bazy funkcjonalności Always On. W przypadku naszej pierwszej bazy danych mamy informację, że chodzi nam tutaj o model odtwarzania bazy danych, a więc abyśmy mogli uruchomić takie rozwiązanie, musimy zastosować tutaj Full Recovery Model. W przypadku, kiedy tych czynności jest więcej, jak tutaj na przykład, jeśli chodzi o bazę konto z SalesDB, mamy aż dwie czynności do wykonania i oprócz tego, że mamy przestawić model na model pełny, to tutaj mamy jeszcze dodatkowo informację o tym, że nasza baza danych nie może być dodana poprzez kreator automatyczny, tak jak mówiłem, może się okazać, że taką konfigurację będziemy musieli wykonać w formie konfiguracji skryptowej. My na potrzeby naszego rozwiązania wybierzemy bazę, która może być, dla której może być uruchomiona wysoka dostępność z wykorzystaniem Always On. Ta baza spełnia nasze wymagania, a więc wybieramy tą bazę i przechodzimy do następnego kroku. W kolejnym kroku mamy możliwość dodania odpowiednich replik, czyli naszych serwerów zapasowych, na których utrzymywana będzie baza w formie zapasowej. Pierwsza to możliwość dodania oczywiście standardowej repliki działającej w formie repliki on-premisowej, czyli bazy danych uruchomionej na SQL Server utrzymywanym w formie rozwiązania lokalnego bądź na maszynie wirtualnej. Natomiast druga opcja to możliwość dodania repliki utrzymywanej na poziomie platformy Microsoft Azure. Mamy tutaj możliwość skonfigurowania połączenia. Oczywiście, aby to poprawnie wykonać, musimy mieć tutaj do dyspozycji informacje o odpowiednim certyfikacie, jak również identyfikator subskrypcji, który umożliwi nam połączenie do takiego wystąpienia Microsoft Azure. Możemy spróbować tutaj podłączyć się do usługi Microsoft Azure w oparciu o parametry, które są już prowadzone. No niestety nasza tutaj subskrypcja na to nam nie będzie pozwalała ze względu między innymi na jakieś problemy z certyfikatem. Zostawmy w takim razie funkcjonalności Azure, dodajmy standardową replikę. Mamy do tego celu przygotowaną drugą instancję serwera, nazywa się SQL2. Łączymy się do tej instancji i zostaje ona dodana do listy replik, które będą obsługiwane w ramach naszej grupy dostępności. Jak widać, każdy z elementów ma tutaj wskazany typ i swoją rolę w naszej konfiguracji. Możemy oczywiście wskazać sposób automatycznego przełączenia. Jak widać, maksymalnie do dwóch takich replik możemy wskazać jako automatyczne przełączenie pomiędzy tymi replikami. Dodatkowo możemy wybrać, które repliki będą działały w formie replik synchronicznych, czyli operacje będą wykonywane w formie synchronicznej, jak również określić, czy replika, którą konfigurujemy, będzie dostępna dla użytkowników w trybie read-only. Ja przygotuję tą najprostszą konfigurację, gdzie nasza replika nie będzie dostępna dla użytkowników w formie read-only. Zaznaczymy, że faktycznie będzie to automatyczne przełączenie. W przypadku automatycznego przełączenia mamy również zagwarantowaną synchroniczność. Jak Państwo widzicie, została w tej chwili również załączona opcja synchronicznego wprowadzania zmian na tej konkretnej replice. W zakładce endpointy mamy informacje o tym, na jakich endpointach komunikować się ze sobą będą nasze serwery w obszarze konfiguracji, przede wszystkim jakie porty i jakie konta usług będą tutaj wykorzystane. Kolejna zakładka to możliwość konfiguracji backupów, o których już mówiłem, czyli możliwość ustalenia tutaj, jakie będą priorytety związane z wykonywaniem takich backupów i jakie są możliwości. Mamy możliwość wskazania priorytetów dla poszczególnych instancji serwera. Mamy również możliwość wskazania, na którym serwerze, w jakiej roli występującym serwerze takie backupy mogą być wykonywane. W naszym przypadku pozostawimy preferowany model secondary, czyli backupy wykonywane na serwerze zapasowym. Natomiast w tym miejscu już tutaj zwracam uwagę, że może się to przekładać na konieczność zagwarantowania dodatkowych licencji, aby taki model tutaj zafunkcjonował od strony licencyjnej. No i wspomniana usługa listenera, która pozwala na nasłuchiwanie połączeń przychodzących i przekierowywanie odpowiednio połączeń do dostępnej bazy danych. W naszym przypadku nie będziemy tej grupy konfigurowali, można to ewentualnie będzie zrobić w kolejnym kroku. Wskazujemy miejsce przechowywania backupu pełnego, tak aby zsynchronizować w momencie konfiguracji nasze instancje, aby te bazy były spójne od tego momentu. Oczywiście, jeżeli chcemy tylko dołączyć, bądź też chcemy tylko uruchomić takie rozwiązanie bez synchronizacji baz danych, czy też wiemy, że bazy są w tej chwili synchronizowane, możemy wybrać jedną z dostępnych opcji poniżej. W naszym przypadku będzie to pełna konfiguracja. Kreator dokonuje konfiguracji. Dostaliśmy tutaj ostrzeżenia dotyczące usługi listenera, jak również usługi dotyczącej dostępności. Krótka informacja. Mamy asynchroniczny model, ale przechodzimy dalej. Rozwiązanie jest w tym momencie już skonfigurowane. Zatwierdzamy i ostateczna konfiguracja rozwiązania jest wykonywana poprzez m.in. wykonanie backupu bazy danych i odtworzenie tego backupu na serwerze, który wskazaliśmy jako serwer zapasowy. Po wykonaniu tego backupu i jego odtworzeniu środowisko zapasowe będzie już działało, a nasza baza danych będzie działała w formie rozwiązania wysokiej dostępności opartego o rozwiązanie, jakim jest Always On. Poczekajmy chwilę, baza została dołączona, podsumowanie, jeśli chodzi o uruchomienie i będziemy już w tym momencie widzieli baza Contoso, którą sobie tutaj uruchamialiśmy, jest dostępna w formie synchronizowanej. Na serwerze, który wskazaliśmy jako serwer zapasowy, baza danych jest również dostępna i jej status to zsynchronizowany. Oczywiście w dowolnym momencie, korzystając tutaj z obszaru konfiguracji Always On, możemy podejrzeć, jak wygląda nasza grupa konfiguracji, jakie są dostępne repliki, czyli instancje, na których bazy są utrzymywane, które z baz danych są uwzględnione w obszarze wysokiej dostępności, w tej grupie dostępności, którą sobie skonfigurowaliśmy i dostępne usługi listenera, czyli te usługi, którą akurat w naszej konfiguracji pominęliśmy, można ją tak widać dodać w tym momencie. Jeżeli będziemy mieli potrzebę wykonania jakiegokolwiek przeniesienia bazy danych, czy to wyłączenia jej z grupy dostępności, czy właśnie przeniesienia na rozwiązanie zapasowe, możemy w każdej chwili skorzystać z opcji failover, kiedy to nasza konfiguracja pozwoli nam w tym momencie na przeniesienie danych. Przy przenoszeniu, w związku z tym, że mamy tutaj aktualnie stan asynchroniczny, możemy podejrzeć, jaka jest informacja dotycząca potencjalnej utraty danych. Jeżeli na taką utratę się godzimy, czyli transakcje, które są wykonywane, nie zostały jeszcze zsynchronizowane, no to oczywiście możemy taką opcję failover tutaj wymusić, co oczywiście wiąże się z potwierdzeniem, że tak, jesteśmy świadomi tego, że chcemy podłączyć się i przenieść do tego dostępnego serwera zapasowego. Tak? Potwierdzamy, na który serwer, jaki użytkownik, i teraz manualnie wykonujemy takie przełączenie. Oczywiście jest to przełączenie, które jest w tym momencie wymuszone. W standardowej konfiguracji, w standardowym działaniu przełączenia będą wykonywane, tak jak wspomniałem, automatycznie w momencie, kiedy dochodzi do niedostępności danej usługi, danego serwera czy danej bazy danych. Jak widać, po przełączeniu baza na serwerze zapasowym jest w formie już zsynchronizowanej, a tutaj baza również ma ten status zmieniony, jeszcze nie zsynchronizowany. Będzie to wymagało w tym momencie synchronizowania, jeżeli baza zacznie już być używana na poziomie serwera zapasowego. To była krótka prezentacja tego, jak działa technologia Always On w podstawowej swojej odsłonie i jak w kilku krokach tą konfigurację można przeprowadzić. Przejdźmy teraz do zagadnień związanych z licencjonowaniem SQL Server 2014 w kontekście wysokiej dostępności rozwiązania. Jeśli chodzi o licencję, to tutaj bardzo często pojawia się takie podejście, że serwery pasywne nie wymagają dodatkowych licencji. To znaczy, w ramach licencji podstawowej na wystąpienie SQL Server mamy zagwarantowane, że serwer zapasowy może być uruchomiony jako serwer pasywny i w ramach tej samej licencji funkcjonować. Otóż, począwszy od wersji 2014, aby taka konfiguracja była poprawną konfiguracją, licencja na serwer podstawowy, czyli ten serwer aktywny, musi być licencją, która posiada aktywny pakiet Software Assurance. Wcześniej, przy wcześniejszych wersjach SQL Server, faktycznie było tak, że wystąpienia zapasowe, typowo pasywne, mogły być realizowane poza koniecznością zakupu dodatkowej licencji, a więc w ramach tej samej licencji. Natomiast tam pojawiały się problemy związane z tym, że w przypadku braku takiego pakietu Software Assurance, tudzież braku dodatkowej licencji, w momencie przełączenia pojawiał się problem związany z potencjalnym powrotem do konfiguracji podstawowej. Dlaczego? No bo w przypadku braku Software Assurance taki powrót byłby możliwy dopiero najwcześniej po 90 dniach. W przypadku wersji 2014 podstawowym kryterium, które należy spełnić, aby w ogóle uruchomić rozwiązanie pasywne w ramach tej samej licencji, jest już aktywny pakiet Software Assurance i wszystkie licencje bez aktywnego pakietu Software Assurance nie pozwalają na uruchomienie wystąpienia typowo pasywnego. Tutaj wielokrotnie użyłem już sformułowania wystąpienia typowo pasywnego. Otóż przed chwilą pokazywałem Państwu funkcjonalności Always On i te możliwości związane z wykorzystaniem chociażby bazy zapasowej jako bazy tylko do odczytu. Problem polega na tym, że jeżeli baza jest wykorzystywana tylko do odczytu, to serwer nie jest już w tym momencie serwerem pasywnym. Dodatkowo, podczas naszej konfiguracji wspomniałem również o tym, że konfigurując i wybierając jako miejsce wykonywania backupów, preferowane miejsce wykonywania backupów, serwer zapasowy, również narażamy się na dodatkową aktywność, jaką jest aktywność backupów. Takie aktywności powodują, że serwer, który wskazujemy jako serwer zapasowy, jest serwerem zapasowym, ale jednocześnie nie jest serwerem pasywnym. Pasywność oznacza, że po stronie serwera nie są wykonywane żadne aktywności związane z interakcją z daną bazą danych, a więc jej backupy czy zapytania przychodzące od strony użytkowników. W przypadku, kiedy SQL Server licencjonowany jest w modelu na rdzeń, mamy do czynienia z sytuacją, w której serwer pasywny musi być konfiguracyjnie zgodny z serwerem podstawowym. To znaczy liczba rdzeni serwera pasywnego nie może przekraczać liczby rdzeni licencjonowanego serwera. W przypadku licencjonowania w modelu na serwer nie ma tutaj tego problemu, jako że licencja po prostu będzie przeniesiona na serwer pasywny. Dla porównania sytuacja, w której serwer dodatkowy jest serwerem aktywnym lub też serwerem pasywnym, na którym wykonywane są jakiekolwiek inne czynności związane z działaniem i obsługą bazy danych, bądź też jest serwerem pasywnym, a licencje, które posiadamy, nie są objęte pakietem Software Assurance. W takim przypadku, jak widać, będą potrzebne aż dwie licencje dla zapewnienia działania takiego rozwiązania. Na zakończenie kilka informacji o dostępnych zasobach dodatkowych. Między innymi polecam artykuł na stronie GitLab, gdzie znajdziecie Państwo opisy rozwiązań wysokiej dostępności, jak również laboratoria online, gdzie można przećwiczyć funkcjonalności wysokiej dostępności prezentowane w trakcie tego modułu. Dziękuję Państwu za udział w szkoleniu poświęconym SQL Server 2014, moduł drugi, i zapraszam na kolejny moduł.